witajcie w naszym podcaście. Dziś poruszymy temat, który z pewnością wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Mroczna triada. Czym dokładnie jest mroczna triada? To termin psychologiczny, który odnosi się do trzech specyficznych cech osobowości. Narcyzmu, psychopatii i makiawelizmu. Choć te cechy mogą brzmieć jak coś, co spotykamy jedynie w literaturze kryminalnej lub filmach, w rzeczywistości mogą pojawiać się w różnym natężeniu u każdego z nas.
Cześć. Tak, to fascynujące, jak te cechy mogą właśnie być obecne w naszym takim codziennym życiu. Narcyzm na przykład nie jest jedynie cechą osób, które są uważane za egoistów czy takich wielkich zarozumialców. W rzeczywistości każdy z nas może w pewnych sytuacjach wykazywać właśnie zachowania narcyzmu, szczególnie w takich momentach, gdy czujemy się zagrożeni lub niepewni. To nasza taka naturalna reakcja, która może mieć po prostu swoje takie uzasadnienie, ale istotne jest, jak daleko jesteśmy skłonni sięgać w naszych dążeniach do uznania i takiej samoakceptacji i akceptacji innych.
Dokładnie, a co z psychopatią? Czy to jest też cecha, która nie dotyczy tylko morderców i przestępców?
Psychopatyczne cechy, takie jak brak empatii czy umiejętność manipulacji, mogą występować u ludzi w różnych zawodach i sytuacjach życiowych. Co więcej, osoby, które są w stanie podejmować decyzje bez takiego emocjonalnego obciążenia, mogą w niektórych przypadkach osiągać sukcesy, na przykład w biznesie czy w sytuacjach kryzysowych. I właśnie to pokazuje, jak złożona jest nasza ludzka psychologia. Machiawelizm z kolei odnosi się do umiejętności manipulowania innymi w celu osiągnięcia własnych priorytetów. Często jest postrzegany bardzo negatywnie, ale również właśnie w takim przypadku nie możemy zapomnieć, że każdy z nas czasami może wykazywać właśnie tendencje do manipulacji, na przykład w relacjach osobistych czy zawodowych. Kluczowe jest to, w jaki sposób te cechy się manifestują i jak mogą wpływać na nasze interakcje z innymi.
Czy zatem wszyscy nosimy w sobie te mroczne cechy, a może to bardziej skomplikowane w jakiś sposób? Dziś przyjrzymy się bliżej tym aspektom osobowości, zastanawiając się, jak można je zrozumieć i zrównoważyć w naszym życiu. Czy naprawdę jesteśmy w stanie wprowadzić pozytywne zmiany, jeśli dostrzegamy w sobie tą mroczną triadę?
Warto też dodać sobie pytanie, bo samoświadomość jest kluczowym krokiem do takiego rozwoju osobistego. W trakcie właśnie dzisiejszego odcinka postaramy się zgłębić te kwestie i podzielimy się takimi praktycznymi wskazówkami i może nawet uda nam się rozwiać pewne mity dotyczące mrocznej triady.
Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia poszczególnych cech mrocznej triady, przyjrzyjmy się ogólnemu pojęciu, które ją mamy. Mroczna triada jest terminem używanym w psychologii, aby opisać zestaw trzech cech osobowości, które są uważane za nieprzyjazne i szkodliwe, zarówno dla jednostki, jak i dla jej otoczenia. Zacznijmy od narcyzmu. Co takiego definiuje narcyzm w kontekście psychologii?
Narcyzm to właśnie nie jest tylko taki egoizm czy jakaś arogancja, jak mogłoby się nam to wydawać na taki pierwszy rzut oka. W psychologii narcyzm definiuje się jako cechę osobowości, która charakteryzuje się takim nadmiernym poczuciem własnej wartości, brakiem empatii oraz potrzebą stałego podziwu ze strony innych. Narcyzi często mają wyidealizowany obraz siebie i mogą być bardzo wrażliwi na krytykę. To sprawia, że ich relacje z innymi są bardzo powierzchowne i takie jedynie powiązane na jakichś korzyściach.
Czyli paradoksalnie narcyzm ma swoje korzenie w niskim poczuciu własnej wartości, które maskowane jest przez nadmierne wynoszenie siebie i podążanie za pochlebstwami od innych.
Dokładnie. Wiele badań właśnie sugeruje, że osoby z takimi cechami narcyzmu mogą być głęboko takie niepewne siebie, a ich potrzeba uznania i podziwu właśnie wynika z takich wewnętrznych lęków. Narcyzm może być taki charakterystyczny, bardzo charyzmatyczny, taki przyciągający uwagę innych, ale w miarę właśnie upływu czasu ich brak empatii i takiego zainteresowania uczuciami innych prowadzi do różnych konfliktów i frustracji.
A co w takim razie z psychopatią? Jakie cechy wyróżniają osoby psychopatyczne?
Psychopaty to bardzo złożona cecha osobowości. Osoby psychopatyczne często wykazują brak empatii, co pozwala im manipulować innymi bez odczuwania winy. Są to osoby często o takim zimnym, analitycznym podejściu do życia, które często podejmują takie ryzykowne decyzje. Można powiedzieć, że psychopaci są mistrzami w ukrywaniu swoich emocji, co właśnie sprawia, że są trudni do zidentyfikowania. W sytuacjach stresowych zachowują zimną krew, co w niektórych takich kontekstach może być postrzegana jako zaleta.
Ciekawe jest to, jak osoby psychopatyczne mogą odnajdywać się w środowiskach, gdzie umiejętność podejmowania decyzji bez emocji jest cenna, na przykład w biznesie. Ale czy nie są także narażone na izolację z powodu swojego braku empatii?
Zgadzam się. Choć mogą odnosić sukcesy zawodowe, ich życie osobiste często jest właśnie pełne konfliktów. Ich relacje są takie powierzchowne, a prawdziwa bliskość emocjonalna staje się totalnie niemożliwa. I psychopaci mogą otaczać się ludźmi, ale w rzeczywistości pozostają po prostu odizolowani.
I ostatni w mrocznej triadzie, makiawelizm. Jakie cechy są z nim związane?
Koncentruje się on na wykorzystaniu innych po prostu dla własnych celi. Osoby o cechach makiawelizmu są często takie pragmatyczne, ale ich podejście do relacji międzyludzkich jest takie wysoce instrumentalne. Mają tendencję właśnie do manipulowania innymi, kłamstwa oraz braku empatii. Co ciekawe, właśnie Niccolò Machiavelli pisał o władzy i polityce, sugerując, że cel uświęca po prostu środki, co znajduje odzwierciedlenie w zachowaniach ludzi i właśnie wykazujących te cechy.
Czy zatem my, naciągając fakty dla własnej korzyści w dowolnym stopniu, mamy w sobie elementy machiavelizmu?
Tak, to bardzo możliwe. Każdy z nas w pewnych sytuacjach może być skłonny właśnie do manipulacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę swoich interesów. Ważne jest jednak, żeby rozróżnić taką zdrową asertywność od toksycznego wykorzystywania innych. Osoby z takimi silnymi cechami mogą nie mieć skrupułów w dążeniu do swoich celi, co może prowadzić właśnie do zniszczenia relacji międzyludzkich.
Brzmi to jak bardzo złożony temat, ale kluczowy wydaje mi się do zrozumienia. Mroczna triada pokazuje, że niektóre cechy, które mogą wydawać się niebezpieczne, mogą być obecne w różnych stopniach w każdym z nas. Skupmy się zatem na tym, w jaki sposób narcyzm przejawia się w codziennym życiu oraz jak możemy go rozpoznać u innych i u siebie. Jakie zachowania wskazują na narcyzm?
Narcyzm może przejawiać się na wiele różnych sposobów, a jego rozpoznanie nie zawsze jest łatwe. Osoby o cechach narcyzmu mogą być niezwykle charyzmatyczne, takie przyciągające uwagę. Jednak ich zachowanie często wskazuje na takie głębsze problemy. Jednym z głównych takich sygnałów jest potrzeba takiego stałego uznania i podziwu. Tacy ludzie często potrafią skoncentrować rozmowę wyłącznie na sobie, a ich zainteresowanie innymi ludźmi jest takie bardzo ograniczone.
A co w sytuacji, gdy narcyzowie są krytykowani? Jak reagują na taką krytykę?
Reakcja narcystyczna na krytykę jest zazwyczaj bardzo taka emocjonalna. Mogą reagować złością, defensywnością lub wręcz taką agresją. Ich poczucie własnej wartości jest kruche, mimo że na pierwszy rzut oka wydają się tacy pewni siebie. Kiedy spotykają się z taką negatywną opinią, czują się zagrożeni, mogą używać różnych mechanizmów obronnych, a my tylko ochronić ten swój wizerunek. Może to obejmować takie umniejszanie innym lub właśnie zrzucanie winy na otoczenie.
To bardzo interesujące. Chyba każdy z nas spotkał się z takim zachowaniem. Jak te reakcje mogą prowadzić do eskalacji konfliktu? Czy są jakieś inne zachowania, które mogą wskazywać na narcyzm?
Tak, narcyzm może również objawiać się poprzez takie skłonności do dominacji w relacjach. Często starają się takie osoby kontrolować sytuację i ludzi wokół siebie. Mogą być zazdrośni o sukcesy innych i potrafią umniejszać te sukcesy innym, gdzieś tam wytykając. Ich relacje często opierają się na takich transakcjach, a nie na takim autentycznym połączeniu emocjonalnym. Często nie dostrzegają potrzeb innych, co właśnie prowadzi do jakiejś frustracji i poczucia takiego osamotnienia u innych osób w otoczeniu, czy właśnie w jakiejś relacji, w związku.
Mhm. Jakimi zachowaniami narcyzm cechuje się w różnych środowiskach? W pracy, czy w relacjach osobistych?
W środowisku pracy narcyzm może pełnić rolę lidera, ale ich taki styl zarządzania może być bardzo toksyczny. Często promują taką atmosferę rywalizacji, co może prowadzić właśnie do takiego wypalenia zawodowego wśród pracowników. Często, gdy mamy osobowość narcystyczną, która jest liderem, okazuje się, że cały zespół się zwalnia i co chwilę ktoś odchodzi. W relacjach takich osobistych mogą być bardzo urokliwi na początku, ale z czasem ich prawdziwe oblicze po prostu staje się coraz bardziej takie widoczne i rzucające się w oczy. W miarę właśnie jak ich partnerzy zaczynają dostrzegać taki brak empatii, mogą czuć się coraz bardziej właśnie zdezorientowani i tacy sfrustrowani.
Tak, to są ogromne czerwone flagi, ale co z zachowaniami mniej oczywistymi? Jakie subtelne zachowania mogą wskazywać na tę osobowość?
Takie subtelne sygnały mogą właśnie obejmować też manipulację emocjonalną. Mogą używać gaslightingu, czyli takiej techniki, która polega na podważaniu rzeczywistości drugiej osoby. aby wzbudzić jej właśnie jakieś wątpliwości co do jej postrzegania sytuacji. Na przykład mogą podważać uczucia innych, mówiąc, że przesadzasz lub są po prostu, jesteś przewrażliwiony, przewrażliwiona. Takie zachowania ma na celu właśnie zyskanie kontroli i takiej dominacji w relacji.
Źle to odebrałeś i tak dalej. To straszne, że narcyzm może przybierać to jak subtelne formy. Jakie są skutki życia z osobą narcystyczną?
Życie z osobą narcystyczną może być takie wyczerpujące i wyniszczające tak emocjonalnie. Osoby bliskie narcyzmowi często czują się tacy niedocenieni, ignorowani, niezaopiekowani, niezauważani. Może to właśnie prowadzić do takiego niskiego poczucia własnej wartości, depresji, a nawet wypalenia emocjonalnego. Osoby w takich relacjach często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są manipulowane, dopóki nie podejmą takich kroków w kierunku samodzielności. Często to są takie też osoby, którym się tłumaczy, że słuchaj, to nie tak powinno być. One są tak uwikłane w kontakt z osobowością narcystyczną, że totalnie tego nie widzą.
Nie chcą w to uwierzyć.
No oczywiście. A kto chce znać i usłyszeć prawdę? No nikt. Przecież on nie jest taki zły, bo kiedyś był wspaniały. Kiedyś to mi kupował kwiaty, doceniał, byłam wspaniała, najlepsza. Parę lat później jesteś, sorry, ale w dupie, bo się do niczego nie nadajesz. I zadajesz pytanie tej osobie, kiedy będzie lepiej, a ona powie, żeby było lepiej, to najpierw musi być dobrze. Czy będzie miał już ten dom, samochód wymarzony i tak będzie niezadowolona.
A jak możemy rozpoznać te cechy u siebie? Czy istnieją jakieś wskaźniki, które mogą nas skłonić do refleksji nad naszymi własnymi zachowaniami?
To bardzo ważne pytanie. Samoświadomość to taki kluczowy element do rozwoju osobistego. Jeśli zauważysz, że często koncentrujesz się na sobie, nie wiem, potrzebujesz takiego ciągłego jakiegoś uznania, czy masz jakieś trudności w dostrzeganiu potrzeb innych, warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, to się wydarzyło. Dobrze jest także przyjrzeć się takim swoim reakcjom na krytykę i zastanowić się, czy nie masz skłonności do manipulacji po prostu w relacjach. Warto też pamiętać, że każdy z nas ma w sobie różne cechy, ale ważne jest, by być takim świadomym ich wpływu na nasze życie i relacje z otaczającymi nas ludźmi.
Tak, zgadzam się i uważam, że to jest bardzo ważne, aby otwarcie rozmawiać o tych sprawach i dążyć do osobistego rozwoju. Zatem przyjrzyjmy się teraz psychopatii. Jak przejawia się w codziennym życiu i jakie są jej skutki dla jednostek oraz bliskich? Jakie cechy wyróżniają osoby psychopatyczne i jak objawiają się one w codziennym życiu?
Psychopatia to właśnie takie niezwykle złożona cecha osobowości, która często jest mylona z zaburzeniem osobowości. Osoby psychopatyczne charakteryzują się brakiem empatii, co właśnie oznacza, że nie odczuwają emocji innych ludzi i nie są w stanie zrozumieć, co czują ich bliscy. Często są także takie niezwykle manipulacyjne, potrafią kłamać bez mrugnięcia okiem i wykorzystywać innych po prostu na korzyść.
Pokrywa się bardzo z narcyzami.
Pokrywa się, ale tutaj jest wszystko odrobienie na korzyść własną, tak bez mrugnięcia okiem.
Kierunkowo na siebie.
Tak, czasami można się pomylić.
A jakie konkretne zachowania mogą wskazywać na psychopatię w codziennym życiu?
Oni też mogą być bardzo charyzmatyczni i urokliwi, co właśnie sprawia, że łatwo zdobywają zaufanie innych. Natomiast często potrafią doskonale odnajdywać się w takim towarzystwie, wykorzystując swoje umiejętności społeczne, aby osiągać swoje cele. Na przykład mogą wykazywać duże zainteresowanie osobami, z którymi rozmawiają, ale w rzeczywistości traktują tę interakcję jako taką swoistą grę, w której chcą po prostu wygrać. Mogą być też skłonni do podejmowania ryzykownych decyzji na przykład, co może prowadzić właśnie do takich niebezpiecznych sytuacji zarówno dla nich, jak i po prostu dla innych.
Czy można zatem powiedzieć, że psychopatia jest rodzajem mechanizmu przetrwania?
W pewnym sensie tak. Psychopatia może mieć swoje takie korzenie w ewolucyjnych strategiach przetrwania, które umożliwiały w pewnym osobom zdobywanie takich zasobów kosztem innych. W dzisiejszych czasach takie zachowania mogą przynosić korzyści w różnych dziedzinach, nie mówię, że nie, takich no właśnie jak biznes czy polityka. Natomiast nie oznacza to jednak, że są one zdrowe czy pożądane. Osoby psychopatyczne często mają trudności w nawiązywaniu takich głębszych relacji, co może prowadzić właśnie do poczucia takiego osamotnienia właśnie pomimo tego sukcesu, który pozornie odnoszą.
A jakie są długofalowe skutki bycia psychopatą, zarówno dla siebie, jak i dla innych?
Osoby takie mogą zyskiwać na pozór właśnie takie sukcesy w życiu zawodowym, ale ich takie relacje osobiste są często właśnie takie pełne konfliktów, jakichś oszustw, kłamstw. W miarę upływu czasu ich bliscy mogą czuć się tacy wykorzystani i zranieni w jakiś sposób. Psychopatia może prowadzić do takiej izolacji ze względów takich, że osoby z tymi cechami mają trudności właśnie nawiązywanie takich trwałych relacji i więzi. Natomiast właśnie ten brak ich empatii sprawia, że mają problemy z odczuwaniem też radości w relacji z innymi, co może właśnie prowadzić często do jakiejś depresji czy lęku.
Czy psychopaci tęsknią za radością i relacją z innymi?
Mogą czuć się w jakimś stopniu osamotnieni, w szczególności, gdy czasem ludzie się od nich po prostu odwracają, nie?
A jak możemy rozpoznać cechy psychopatyczne u siebie i u innych? Jakie zachowania mogą być alarmujące?
Zauważenie takich cech u innych może być trudne ze względów takich, że osoby te właśnie bardzo potrafią być takie przekonujące. Jednak pewne sygnały mogą być taką wskazówką, na przykład jeśli ktoś bardzo często kłamie, nie przyznaje się do swoich błędów, nie przejawia skruchy po krzywdzie wyrządzonej innym lub w sytuacjach stresowych nie okazuje w ogóle emocji, to mogą być właśnie takie oznaki tej psychopatii. To są te często osoby, które kłamią cię prosto w oczy właśnie, bez żadnego zająknięcia. Nawet gdy znasz prawdę i oni wiedzą, że znasz tą prawdę, to będą szli dalej, bo chcą osiągnąć jakąś swoją korzyść. Ważne jest także zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób traktują innych ludzi. I jeśli ktoś nie potrafi zrozumieć właśnie emocji drugiego człowieka, to jest taki znak właśnie ostrzegawczy.
A jak to wygląda w kontekście pracy? Jak psychopatia manifestuje się w środowisku zawodowym?
W środowisku pracy oni są bardzo skuteczni. W zasadzie mogą być bardzo skuteczni. Zwłaszcza w takich rolach wymagających właśnie liderstwa lub podejmowania trudnych decyzji. Ich zdolność do takiego zachowania zimnej krwi w kryzysowych sytuacjach może być bardzo korzystna. Niemniej jednak ich styl zarządzania może właśnie prowadzić do takiej toksycznej atmosfery w zespole, w którym właśnie dominuje takie zastraszanie, totalny brak zaufania. Często dążą do osiągnięcia celu kosztem innych ludzi, co prowadzi właśnie do takiego wypalenia zawodowego, do dużej złości, frustracji wśród tego zespołu i współpracowników.
A jakie są zatem kluczowe różnice między narcyzmem a psychopatią? Bo z tego, co mówisz, te cechy bardzo się pokrywają. Szczególnie jestem ciekawy w kontekście relacji międzyludzkich. Jakie są różnice?
Narcyzm koncentruje się na potrzebie uznania i takiego podziwu. Podczas gdy znów psychopatia bardziej polega na takiej manipulacji i totalnym braku empatii. Narcyzm może być bardziej taki zaniepokojony swoim wizerunkiem, podczas gdy psychopaci nie odczuwają żadnych moralnych hamulców, dążenia do swoich celi. Tam jest po prostu hulaj dusza, piekła nie ma.
Cel uświęca środki, tak?
Dokładnie. Obie te osobowości mogą właśnie prowadzić do takich trudnych relacji, ale właśnie psychopaci są bardziej skłonni do wykorzystania innych w sposób taki wyrachowany. Ja zawsze polecam książkę Psychopaci są wśród nas i to dużo rozjaśnia.
To bardzo ciekawe, jak różnorodne mogą być te cechy w kontekście naszych interakcji społecznych. Jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować wpływ tych cech na nasze życie?
Jak zwykle kluczem jest rozwijanie samoświadomości i empatii i ja chyba będę się w każdym podcaście naszym powtarzać. Zrozumienie tych swoich emocji oraz potrzeb innych może pomóc w tworzeniu takich zdrowych relacji. Dobrze jest także, nie wiem, mieć tą otwartą komunikację z innymi, aby rozumieć też perspektywę innych ludzi. Jeśli zauważysz na przykład u siebie skłonności do zachowań takich narcystycznych czy psychopatycznych, warto rozważyć pracę z terapeutą, chociaż jest mała szansa, że to zauważysz.
Zawsze warto próbować i warto nauczyć się analizowania swoich decyzji, nawet jeżeli jest to już po decyzji, później, na spokojnie, warto czasem przeanalizować, dlaczego coś zrobiłeś.
Ja nie mówię, że nie, tylko po prostu rzadko ktoś jest na tyle świadomy i się przyjrzy temu, że robi coś źle i powie, tak, mam osobowość narcystyczną, psychopatyczną, whatever, przyjdę, popracuję nad sobą, nie? Ale warto jest właśnie, żeby zrozumieć różne swoje zachowania i nauczyć się, jak lepiej odnosić się do innych i sobie radzić.
Teraz czas na ostatni element mrocznej triady, makiawelizm. Jakie są kluczowe cechy osób makiawelistycznych i jak objawiają się one w codziennym życiu?
Jest to taka osobowość, która charakteryzuje się manipulacyjnym podejściem do innych i silną tendencją do wykorzystania innych na własną korzyść, czyli bardzo podobnie jak reszta. Ale osoby o tych cechach często są takie pragmatyczne, a ich działania są nastawione właśnie na osiągnięcie takich zamierzonych celów bez względu na koszty dla innych. Cechują się również taką dużą inteligencją emocjonalną właśnie, co sprawia, że potrafią doskonale czytać emocje innych i wykorzystywać tę wiedzę do manipulacji i do korzyści.
To fascynujące, jak konkretne zachowania wskazują na machiawizm w codziennym życiu.
Może on się też objawiać na wiele różnych sposobów. Osoby właśnie z tymi cechami często używają oszustwa jako narzędzia do osiągnięcia swoich celów. Mogą manipulować innymi, by zdobywać jakąś władzę, uznanie lub takie po prostu materialne korzyści. Przykładowo w pracy mogą angażować się w politykę biurową, zyskując poparcie kolegów, aby zająć jakąś wyższą pozycję. Mogą również stosować subtelne techniki manipulacji, takie jak dzielenie i rządzenie, czyli takie zasiewanie nieufności i rywalizacji wśród takich współpracowników, aby właśnie umocnić swoją własną pozycję.
A jakie są długofalowe skutki bycia machiawistą dla samego siebie i dla innych?
Może prowadzić do sukcesów zawodowych, ale często za cenę relacji międzyludzkich. To chyba taki top of the top. Osoby te mogą zyskać władzę i wpływy, ale ich właśnie działania mogą prowadzić do takiego zniszczenia zaufania w zespole, izolacji społecznej w dłuższej perspektywie. Mogą czuć się tacy osamotnieni, niepewni, gdyż ich relacje są często takie powierzchowne i oparte po prostu na jakiejś transakcji. Dla innych życie z osobą machiawistyczną może być pełne takich napięć, nieufności, co prowadzi właśnie do takiego emocjonalnego wyczerpania.
A jakie są sygnały, które mamy wypatrywać? Jak możemy je rozpoznać?
To są osoby znowu, które są bardzo charyzmatyczne, urokliwe, sprawia, że łatwo zdobywają takie zaufanie innych. Jednak ich relacje są często właśnie takie jednowymiarowe, skupione na osiągnięciu konkretnego celu. Sygnały ostrzegawcze mogą obejmować takie skłonności do manipulacji, częste kłamstwa, ale także taką niezdolność do okazywania takich swoich autentycznych emocji. Warto zwrócić uwagę na to, czy ktoś w naszych relacjach jest taki zawsze w porządku, dopóki nie ma to jakiejś konkretnej korzyści, nie? Czy jest tylko okej dla nas w sytuacji, gdy ma jakieś korzyści.
A jak te cechy wpływają na relacje międzyludzkie? Czy mogą mieć jakiś pozytywny jednak wpływ, czy raczej tylko negatywny?
Zasadniczo raczej negatywny, jeśli chodzi o relacje, ponieważ opiera się na wykorzystywaniu tych innych osób. Może prowadzić do konfliktów, braku zaufania i takiego właśnie emocjonalnego wyczerpania, o którym już mówiliśmy właśnie w tych relacjach. Natomiast z drugiej strony w pewnych takich kontekstach, takich jak negocjacje czy strategie biznesowe, umiejętność takiego skutecznego manipulowania może być bardzo korzystna. Jednak zawsze warto mieć na uwadze taki etyczny może wymiar działań i starać się budować relacje oparte na zaufaniu i takiej współpracy, zamiast właśnie na tym wykorzystywaniu innych.
A jakie kroki możemy podjąć, aby unikać tych zachowań w swoim życiu?
Kluczowe jest rozwijanie empatii, takiego zrozumienia dla potrzeb innych. Zamiast podejmować jakieś działania wyłącznie dla własnej korzyści, warto praktykować taką otwartą komunikację i uczciwość. Możemy również zastanowić się nad takimi naszymi intencjami w relacjach, czy są one oparte właśnie na współpracy, czy właśnie na wykorzystaniu innych. Praca nad samą świadomością i takie zrozumienie swoich motywacji to taki chyba pierwszy krok do unikania tej manipulacji.
Skoro już poznaliśmy wszystkie cechy mrocznej triady, teraz pytanie, czy te cechy są nieodłączne w każdym człowieku, czy może tylko niektóre osoby je przejawiają?
To jest bardzo interesujące pytanie, bo w psychologii mroczna triada nie jest może ograniczona tylko do takiej patologicznej osobowości. Każdy z nas ma pewne cechy narcyzmu, właśnie psychopatii i machiawelizmu, które mogą ujawniać się w różnych sytuacjach życiowych. Kto z nas czasami nie poszedł i nie manipulował? Niech podniesie rękę. No.
Chyba jak wszystko w cechach osobowości, to jest pewna skala, jakiś spektrum.
Tak. Ważne jest, aby zrozumieć, że te cechy mogą po prostu przejawiać się w różnych takich intensywnościach właśnie i kontekstach.
A w jaki sposób możemy je dostrzegać u siebie? Czy są momenty, w których możemy je obserwować w codziennym życiu?
Jasne, oczywiście, że tak. Czasami zdarza się, że w trudnych sytuacjach zaczynamy myśleć tylko o osobie właśnie. To może być takim przejawem narcyzmu. W sytuacjach takich konfliktowych możemy dostrzegać sobie tendencje właśnie do manipulacji, starając się po prostu przekonać innych do swojego punktu widzenia. Kluczem jest jednak to, aby być świadomym tych zachowań i po prostu zastanowić się, dlaczego tak się zachowujemy.
Czy w ogóle można mówić o zdrowym narcyzmie? Jakie są różnice pomiędzy tym pozytywnym a negatywnym narcyzmem?
Jasne, że możemy. Zdrowy narcyz polega po prostu na posiadaniu zdrowej pewności siebie i takiego pozytywnego obrazu siebie, co właśnie pozwala na podejmowanie wyzwań życiowych i dążenie do tych celów. Z kolei negatywny ten narcyzm to nadmierna potrzeba uznania i podziwu, która prowadzi właśnie do braku empatii, wykorzystania innych, potrzeby takiej kontroli wszystkiego. Kluczem jest jednak zrozumienie granicy pomiędzy właśnie tym zdrowym, a niezdrowym narcyzmem.
Z psychopatią chyba nie jest tak łatwo. Czy psychopatia może mieć jakieś pozytywne skutki? Czy każdy z nas ma w sobie te cechy, przejawia te cechy w określonych sytuacjach i okolicznościach?
No, jest to możliwe w sytuacjach takich stresowych lub pod dużą presją. Niektórzy mogą przejawiać cechy psychopatyczne, takie właśnie jak brak empatii lub taka emocjonalna obojętność. Często są różne filmiki czy memy typu, że prowadzę firmę X lat, to już jest brak empatii, nie? Więc może w takich sytuacjach. Ważne jest, aby jednak nie utożsamiać się tych takich chwilowych zachowań z całkowitym usposobieniem osoby. Takie długotrwałe przejawy tych cech mogą właśnie być bardziej takie alarmujące i wskazywać na takie poważniejsze problemy emocjonalne.
Skoro każdy z nas ma przynajmniej część tych cech w jakimś drobnym stopniu, czy możemy pracować nad nimi w sobie? Jakie działania mogą nam pomóc w rozwoju osobistym, szczególnie pod tym kątem?
Samoświadomość. Warto po prostu prowadzić ten dziennik, w którym będziemy notować swoje myśli, emocje i po prostu zachowania, szczególnie w trudnych takich sytuacjach. I to właśnie może nam pomóc zrozumieć swoje motywacje i reakcje. I takie praktykowanie empatii i aktywne słuchanie innych to także właśnie takie doskonałe sposoby na rozwijanie zdrowych relacji. Możemy również korzystać właśnie z terapii, aby lepiej zrozumieć siebie i pracować nad takimi ewentualnymi trudnościami.
Tak, dziennik i zapisywanie swoich myśli i decyzji, które przydarzyły się nam w ciągu dnia, to jest najprostszy i najtańszy sposób do spojrzenia na swoje czyny z zewnątrz, z innej perspektywy.
Tak, czasem też możemy zobaczyć, co nam to daje, nie? Bo ja lubię dać właśnie podczas terapii, w szczególności gdy ktoś mówi, że nie wie, co czuje i tak dalej. Taki dziennik do prowadzenia. I tam jest zawsze, co czuję, jaka to jest emocja, jakie mam myśli wtedy, jakie są reakcje też z ciała. I często dodaję jeszcze opis, co własny, czyli co czego ci brakowało, chciałbyś jeszcze dodać do tego wszystkiego, co uzupełniłeś.
Dziennik to nie tylko musi być dziennik. Nie każdy chce lub lubi prowadzić dziennik. Jeżeli ktoś ma bardziej poetycką duszę i pisze wiersze, to może pisać w formie wiersza.
Miałam taką klientkę. A mi się dobrze czytało te wiersze?
Tak, także niektórzy piszą opowiadania i nawet pisząc o przygodach jakiejś postaci, ale te przygody są oparte na swoich własnych przeżyciach, można też spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy. Dlatego też nie ograniczajmy się do samego dziennika, to może przyjąć bardzo dużo różnych form. Ciekawe jest również, jak każda z tych cech mrocznej triady może pojawiać się w codziennych interakcjach. Jakie są kluczowe wnioski, które powinniśmy wynieść z każdej naszej dzisiejszej rozmowy?
Chyba kluczowe wnioski to po prostu zrozumienie, że każdy z nas ma w sobie potencjał do przejawiania cech całej tej mrocznej triady, o której dzisiaj rozmawiamy, w różnych totalnie okolicznościach. Ważne jest, aby być świadomym swoich zachowań, rozwijać tą empatię i starać się po prostu tworzyć takie zdrowe relacje z innymi. Równocześnie pamiętajmy może, że mroczna triada nie definiuje nas jako osób, które jakieś są złe w życiu, ale może być po prostu narzędziem do takiego lepszego zrozumienia siebie i swoich interakcji.
Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zastanowią się nad tym, jakie cechy mają w sobie i jak mogą je zrozumieć oraz pracować nad nimi w codziennym życiu. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że nasza dyskusja o mrocznej triadzie była dla Was inspirująca i skłoniła do refleksji nad własnym zachowaniem oraz relacjami z innymi. Zapraszamy do subskrypcji naszego podcastu i do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach lub wiadomościach. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku.